Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat sytuacji budżetowej naszego państwa. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Kaźmierczak. Kłaniam się panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan profesor jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Duża to rada, panie profesorze?
No, 10 osób, łącznie z prezesem Narodowego Banku Polskiego. 3 osoby są wybierane przez Sejm, 3 osoby przez prezydenta Rzeczpospolitej i 3 osoby przez Senat plus prezes Narodowego Banku Polskiego, razem 10 osób. No tak, nie dużo, nie mało. To jest ciało, gdzie można jeszcze rzeczywiście podyskutować, gdzie jest czas na pełną wypowiedź, gdzie no, nie, człowiek się nie spieszy, a to jest najistotniejsze.
A na ile takie wasze opinie, tak? Bo wy też wypracowujecie, nie rozmawiacie sobie od tak, tylko wypracowujecie.
No, podejmujemy bardzo ważne decyzje, prawda? Kluczowe decyzje dla sytuacji gospodarczej państwa. No ale i też opiniujemy bardzo ważne dokumenty państwowe na tematy gospodarcze. A przede wszystkim mam tu na myśli, opiniujemy projekt budżetu państwa na następny rok. No i taki projekt, taką opinię o projekcie budżetu państwa na przykład na ten rok złożyliśmy w sierpniu ubiegłego roku. Jest to oczywiście dokument państwowy i można tam dokładnie wyczytać, co sądziliśmy o tegorocznym budżecie na przykład.
Panie profesorze, dosyć głośno ostatnio było w Sejmie, bo i debata na sali plenarnej. Mówi się, że Rostowski depesze donoszą, ma dziurę budżetową, ale to nie tylko on, bo to budżet państwa. Nowelizacja budżetu w połowie roku, nie wiem, czy to jest normalna sprawa, i w kasie podobno brakuje, czy zabraknie 20 kilku miliardów złotych.
Tak, dokładnie 24 miliardów złotych. No, to jest suma bardzo duża, przy czym ona jeszcze jest niedokładna. Dlatego, bo jeżeli uwzględnić, tak jak mówi Ministerstwo Finansów, że 8 miliardów zostanie zaoszczędzonych, prawda? Ministerstwo Finansów szuka w poszczególnych resortach oszczędności w wysokości 8 miliardów złotych plus powiększenie deficytu budżetowego o 16 miliardów złotych, co czyni razem 24 miliardy, tylko jeszcze należałoby uwzględnić 5 miliardów zysku Narodowego Banku Polskiego, który właśnie jest wpłacany teraz do budżetu państwa. Czyli jeżeli brakuje tylko 24 miliardów, to dziura musiała być większa o 5 miliardów, czyli 29 miliardów złotych. No, to jest zaskoczenie, dlatego, bo wtedy, kiedy ten budżet był składany do Sejmu, kiedy był głosowany, minister mówił, że to jest budżet bezpieczny, że to jest budżet stabilności i rozwoju. Jeszcze w marcu, pamiętam, mówił, że nie ma zagrożenia dla realizacji budżetu. No i tu nagle taka informacja.
Czy to jest możliwe, żeby tak sytuacja diametralnie zmieniła się w ciągu 2-3 miesięcy?
No nie jest możliwe. No, najwidoczniej minister finansów dysponował błędnymi prognozami gospodarczymi, a konkretnie błędnymi prognozami wzrostu produktu krajowego brutto, na których oparł planowane dochody i wydatki budżetowe. No tu się pomylił bardzo dużo, dlatego, bo na ten rok planował wzrost PKB w wysokości 2,2%, a najnowsze prognozy mówią, że wzrost PKB w tym roku będzie co najwyżej 1,1%.
To o 50%.
I to jest dokładnie drugie tyle, prawda? No, ale to mogą być też prognozy zawyżone. Dlatego, bo za pierwszy kwartał wzrost roczny PKB wynosił tylko 0,5%. Jeżeli chodzi o wstępne szacunki za drugi kwartał, to również mówią o wzroście nie większym niż 0,5% w skali rocznej. Zaledwie 0,5%. Także ten 1% na ten rok też jest zagrożony. Pewnie lepiej będzie nieco w trzecim i czwartym kwartale, ale o 2,2% wzrostu PKB w tym roku należy zapomnieć. A na tej podstawie został właśnie sformułowane dochody i wydatki budżetowe, więc to jest jakiś błąd bardzo duży. No, oczywiście, że tak musiało się skończyć. Jeżeli bowiem wzrost PKB jest dużo niższy, no to oczywiście muszą być i dużo niższe dochody i wydatki budżetowe rzeczywiste w stosunku do tych planowanych. I tak zresztą jest. Dlatego, bo jeżeli chodzi o dochody podatkowe, już w tym półroczu one są niższe o ponad 6% od dochodów ubiegłorocznych na to półrocze, prawda? Jeżeli porównywać pierwsze półrocze tego roku i pierwsze półrocze ubiegłego roku, te dochody są 6% niższe. Wprawdzie i wydatki są trochę niższe o 2%, bo udało się tutaj trochę te wydatki ściąć.
O tych wydatkach budżetowych, tak?
Budżetowych, tak, wydatkach budżetowych. Ale mimo wszystko, no stąd ta dziura budżetowa. Krótko mówiąc, niższe podatki, to jest zasadnicza przyczyna, wpływy podatkowe, to jest zasadnicza przyczyna właśnie tego złego stanu finansów publicznych, bo trzeba sobie powiedzieć, że w ogóle mamy ze złym stanem finansów publicznych. Znaczy, zaraz przejdę do omówienia stanu sektora finansów publicznych, ale właśnie no, widać wyraźnie, że ta dziura może się powiększyć, dlatego, bo to jest dopiero pierwsze półrocze, prawda? Zobaczymy, co dalej. Póki co na pewno ten deficyt budżetowy będzie jednym z najwyższych w ogóle w historii PRL-u, przepraszam, transformacji po PRL-u, ponad 51 miliardów, ponad 51 miliardów złotych.
Panie profesorze, a czy pan wspomniał 16 miliardów 8 i te 5, czy można powiedzieć, te oszczędności coś zmienią? No bo jeżeli gdzieś oszczędzamy, nie ma wpływu, a wiemy, że i tak one były nie za duże, chociażby na przykład na sektor szkolnictwa wyższego, wczoraj też o tym dosyć głośno było, bo i minister wypowiadał się o tym, że to też coś, tak, coś dokłada do tych oszczędności, a wiemy, że to jest niedoszacowane, że tam można by wpompować znacznie więcej pieniędzy.
Znaczy tak, tu jest w ogóle, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, zwiększenie deficytu o 16 miliardów z równoczesnym ścięciem wydatków o 8 miliardów, sprzeczność. Po prostu to jest sprzeczność. Dlatego, bo jeżeli chce się stworzyć bardziej ekspansywną politykę fiskalną, zwiększyć popyt poprzez zwiększenie deficytu o 16 miliardów, no to w tym jest jakaś logika. Chcemy ożywić gospodarkę, prawda? Poprzez zwiększenie dochodów, ożywienie dochodów społeczeństwa i wzrost popytu. No ale ścięcie wydatków działa w przeciwnym kierunku, prawda? Czyli jeżeli będziemy ciąć wydatki, no to my będziemy popyt ograniczać, więc albo jedno, albo drugie. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, o które tutaj padło pytanie, no to rzeczywiście to będzie hamowało wzrost PKB, dlatego, bo no i to, co smuci, to właśnie struktura tych wydatków. No, na przykład, jeżeli dowiadujemy się, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obniży swoje wydatki o 870 milionów złotych i w ramach tego zostaną zmniejszone wydatki na badania naukowe, prawda? No to przecież to jest nieszczęście, dlatego, bo wydatki na badania naukowe w Polsce są i tak na żenująco niskim poziomie, to jest mniej więcej 0,5% PKB, podczas gdy w Unii Europejskiej to jest 1,5% PKB, a w Stanach Zjednoczonych to jest 3% PKB. No więc jeżeli my tu będziemy szukać oszczędności na szkolnictwo wyższe, no to oczywiście nie tylko, że nie będziemy doganiać, prawda, krajów wyżej rozwiniętych, ale będziemy mieć proces dywergencji, będziemy coraz bardziej odstawać. Na marginesie...
Jaką mamy alternatywę, tak, w tej sytuacji? No, minister Rostowski, tak, czy rząd zdecyduje, premier Donald Tusk, że no, jedynym rozwiązaniem są takie restrykcje, wprowadzanie oszczędności. Czy jest szansa na to, żebyśmy coś innego sobie zaproponowali?
Więc tak, mnie się wydaje, że błąd tu leżał w sposobie wydatkowania środków unijnych. Pamiętajmy, że co roku w ramach tej dotychczasowej perspektywy budżetowej 2007-2013, no co roku my otrzymujemy około 16 miliardów euro. Podzielić to przez 12 miesięcy, mniej więcej każdego miesiąca ponad miliard euro, grubo ponad miliard euro otrzymujemy. I te środki przede wszystkim powinniśmy wydawać na te dziedziny gospodarki, które tworzą na trwałe miejsca pracy, no i które przyspieszają wzrost gospodarczy. Jeżeli zatem my co roku otrzymujemy 16 miliardów euro i przy końcu pierwszej perspektywy budżetowej, bo w tym roku kończy się ta pierwsza perspektywa budżetowa, mamy wzrost gospodarczy 0,5%, prawda, w pierwszym kwartale w skali rocznej, a bezrobocie przekracza 13%, no to to prowadzi do logicznego wniosku, że te środki zostały źle wykorzystane.
Albo nie zostały wykorzystane, ponieważ one też zakładają środki z budżetu, tak? Środki własne.
Też, dlatego, bo te środki unijne muszą być wykorzystane przy współudziale środków własnych. Znaczy, te podmioty,
my nie mamy pieniędzy, dlatego też źle wykorzystujemy, albo nie możemy wykorzystać.
Ale też i błędna jest struktura kierunku wydatków. To nie są wydatki, które na trwałe zwiększają wzrost PKB, prawda? No przecież wydatki na obiekty sportowe, na budowę stadionów, a na przykład na Stadion Narodowy w Warszawie wydaliśmy 1,8 mld złotych, no nie tworzą miejsc pracy i nie mają charakteru prorozwojowego, prawda? Tu trzeba, należało właśnie przede wszystkim kierować w większym stopniu na inwestycje, prawda? Które w dużej mierze będą właśnie wspierały przedsiębiorczość, nowe, takie inwestycje przemysłowe, które będą właśnie sprzyjały rozwojowi sektora prywatnego. No ale jeżeli się niszczy przedsiębiorstwa, prawda, tuż tym sztandarowym przykładem jest Stocznia Szczecińska, no to nie ma wzrostu, a budowa stadionów niestety wzrostu nie przynosi. A zatem chyba jednak nie było dobrej strategii wykorzystania środków unijnych, tak mi się wydaje. Zresztą w ogóle gdyby nie środki unijne, to tego wzrostu, jaki mamy, w ogóle byśmy nie mieli. Bo w ogóle dynamika, przyrost inwestycji w całej gospodarce, to głównie do tej pory były inwestycje sektora publicznego. Kiedy one właśnie siadły, dlatego, bo po prostu brakuje własnych funduszy na ich uzupełnienie, na realizację inwestycji, no to widać zapaść w nakładach inwestycyjnych w gospodarce, po prostu zapaść. My w tym roku przyrost inwestycji będzie ujemny jeszcze w całej gospodarce i to są właśnie te skutki błędnej polityki alokacji funduszy inwestycyjnych.
Panie profesorze, gdyby tak z perspektywą popatrzeć na stan, obecny stan finansów publicznych i cofnąć się do roku 2007, bo jakąś granicą jest zmiana, można powiedzieć, rządów, tak? PiS, LPR, Samoobrona, zostało to zamienione na PO-PSL. Jak przez te lata, gdybyśmy porównywali stan finansów publicznych, dzisiaj mówimy o tej dziurze nawet 29 miliardów brakujących funduszy. A jak w przeciągu tych lat?
No właśnie, no to jest kluczowe pytanie, co osiągnęła obecna koalicja, prawda? No bo rozumiem, że bardzo krytykowano politykę gospodarczą poprzedników. Otóż no właśnie ten przełom, koniec 2007 roku jest takim dobrym porównaniem w stosunku do stanu finansów publicznych obecnie. I z tego co pamiętam, to deficyt sektora finansów publicznych, znaczy to naukowo to się nazywa deficyt instytucji rządowych szczebla centralnego i samorządowego, no ale pominijmy te definicje. Deficyt sektora finansów publicznych stanowił 1,9 PKB w końcu 2007 roku. Obecnie na ten rok przewiduje się deficyt rzędu ponad 4%. W roku ubiegłym było to 3,9%, a w roku 2011 było to ponad 6%. Tyle chodzi, jeżeli chodzi o deficyt. Jeżeli chodzi o zadłużenie w ogóle całego sektora publicznego, to wtedy, kiedy PiS oddawał władzę, zadłużenie sektora publicznego wynosiło 500 520 miliardów złotych. 520 miliardów złotych. Dzisiaj to zadłużenie wynosi 914 miliardów złotych, czyli 400 miliardów więcej według metodologii tej unijnej, ESA 95, dodam, żeby była pełna jasność, prawda?
914. Ktoś nas ocenia, tak? Ktoś ocenia
no, to właśnie to jest taka dosyć precyzyjna metodologia i tutaj rząd musi dokładnie liczyć dochody i wydatki, prawda? Czyli wzrost o 400 miliardów. Jeżeli chodzi o zadłużenie zagraniczne wtedy, kiedy ten rząd obejmował władzę, ta koalicja obejmowała władzę w 2007 roku, to zadłużenie zagraniczne państwa, sektora publicznego zagraniczne, wynosiło około 30 miliardów euro. Dzisiaj wynosi 114 miliardów euro. Znaczy, przeliczając na złota, wtedy, kiedy PiS oddawał władzę, zadłużenie zagraniczne wynosiło mniej więcej 127 miliardów złotych. Dzisiaj wynosi mniej więcej 480 miliardów złotych. Taki jest wzrost zadłużenia. No i efekt mamy taki, że tempo wzrostu PKB spadło do 0,5%. Wtedy wynosiło 6%. Tempo wzrostu PKB wynosiło 6%. No i obecnie mamy właśnie bezrobocie ponad 13%. Przy czym jeszcze chyba 3 miesiące temu wynosiło 13,8%. Za rządów PiSu to było około 8%. A zatem no, różnica jest kolosalna. I proszę sobie wyobrazić, tyle funduszy unijnych, bo przecież 2007 rok to był rok początku wykorzystywania tych środków unijnych. I takie mamy skutki właśnie, skutki ich wykorzystania, czyli krótko mówiąc, no ale źle można, je wykorzystaliśmy.
Można by to zrzucić, nie wiem, na kark trudności ogólnoświatowych, czy tak, kryzysu ogólnoświatowego, czy kryzysu w gospodarce europejskiej?
No niezupełnie, niezupełnie. Dlatego, bo rzeczywiście mamy recesję w strefie euro i w pewnym sensie nasza sytuacja zależy od sytuacji, prawda, koniunktury gospodarczej w strefie euro, zgadza się. No ale jednak byliśmy wyjątkowym krajem, kiedy mieliśmy potężny zastrzyk środków na cele rozwojowe i my się z innymi krajami Unii Europejskiej nie powinniśmy porównywać. No byliśmy w daleko lepszej sytuacji, prawda? To po pierwsze. Po drugie, no jednak ta sytuacja fiskalna wtedy, kiedy rząd obejmował władzę, ta koalicja obejmowała władzę, była bardzo dobra, prawda? Jeżeli chodzi o politykę fiskalną, tutaj rząd miał bardzo duże pole manewru, bardzo duże właśnie możliwości finansowania wzrostu gospodarczego, unowocześnienia gospodarki, zwiększenia jej innowacyjności. Bo właśnie mieliśmy, można powiedzieć, tak to powiedzieć, mieliśmy równowagę fiskalną. Oczywiście tę sytuację można było, prawda, wykorzystać na pewną stymulację fiskalną, na wzrost wydatków, prawda, ale mądrze wydawane te środki, prawda, kierunki wydatków, one by zaowocowały również szybkim wzrostem PKB, a nie teraz jakimś takim czołganiem się, prawda, na poziomie 0,5% PKB. No to jest po prostu świadectwo, że coś nie tak było z tymi środkami unijnymi, że można było je po prostu lepiej wykorzystać. Oczywiście my się cieszymy, prawda, z tego, że budujemy autostrady, że remontujemy drogi, bo przecież to gołym okiem widać, prawda? No ale jednak one powinny być jednak tu jakiś element koncentracji, prawda, na celach najważniejszych, tak, ażeby tworzyć nowe miejsca pracy. No a my w tym czasie i zmniejszamy miejsca pracy i po prostu młodzież musi emigrować z Polski. No to mamy wykorzystywać.
A jakie jeszcze przyczyny tego złego stanu fiskalnego czy finansów publicznych? Bo pan wspomniał, no możemy pytać się o sposób wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej, tak? Które musimy
zasilić. No tych przyczyn na pewno jest sporo,
ale
prawda?
Ale jakie przyczyny?
No na pewno w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o... Nie było jakiejś takiej strategii polityki gospodarczej, to jest jedna kwestia. W ogóle zaniechaliśmy jakiegoś takiego myślenia strategicznego. ta koalicja w jakimś dużym stopniu jakąś taką wykazywała przeciwną wiarę w zbawcze działanie mechanizmu rynkowego, że niewidzialna ręka rynku wszystko rozwiąże, prawda? Że wystarczy tylko podzielić, prawda, środki i gospodarka prywatna wszystko sama sobie poradzi. Więc tu był błąd, dlatego, bo na pewno tutaj jakieś takie ukierunkowanie i sterowanie ze strony państwa jest potrzebne. Ale jeszcze jest jedna kwestia. Otóż jeżeli chodzi o sytuację fiskalną, to tutaj występuje ewidentnie tak zwana luka podatkowa, prawda? Czyli mamy trudności ze ściągalnością podatków. Znaczy po prostu wpływy podatkowe są niższe od zobowiązań podatkowych tych podatników. I tutaj są rezerwy bardzo duże, których niestety chyba władza nie dostrzega.
Czyli co mamy rozumieć, że Ministerstwo Finansów nie domaga, czy nie potrafi, tak?
Na to wygląda.
Bo ktoś powie może, że są sprytni przedsiębiorcy, czy sprytni ludzie i nie płacą. To no, też, można by niezgodne jest z zasadami i z prawem.
No trudno winić ludzi za spryt, prawda? To, że pragną unikać podatków, to już wiemy, prawda, i studiując historię finansów. Zadaniem państwa jest właśnie minimalizować te straty. A chyba z tym jest kłopot. Dlatego, bo jeżeli Ministerstwo Finansów powiada, że stopień nieściągalności podatku VAT na przykład szacuje na 6 miliardów, a niezależne instytucje badawcze i konsultingowe, mam tu na myśli firmę PricewaterhouseCoopers oraz Instytut Badań Strukturalnych szacują, że państwo nie ściągnęło VAT-u w sumie na mniej więcej szacują na 46 miliardów złotych, to jest olbrzymia suma, prawda? Olbrzymia luka.
I jakaś też rozbieżność w tym, co...
A jednak, jeżeli chodzi o firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers, należy jednak z dużym pokłonem do wiedzy tej instytucji, jeżeli chodzi o analizę sytuacji makroekonomicznej podejść.
Czyli 46 miliardów to bardzo dużo, tak? To nie byłoby tych problemów.
Nie byłoby dziury budżetowej. Dalej, jeżeli chodzi o CIT, prawda? No, tutaj przecież tu są dwie kwestie. Po pierwsze, szacunki mówią, że z tytułu CIT-u państwo traci, zaniechania poboru CIT-u, państwo traci 13 miliardów złotych. Oczywiście, że tu znów niemożliwe jest pełna ściągalność tego podatku, ale straty są bardzo duże. Po prostu państwo jest nieudolne w ściąganiu podatku dochodowego od przedsiębiorstw i przedsiębiorcy sprytnie ten podatek unikają, prawda? Więc mamy kolejne miliardy złotych, które można by zaoszczędzić.
Ale tutaj rodzi się też pytanie, bo chociażby w Mazowieckim niedawno było też głośno wokół finansów, tak, tego ściągania CIT-u, czyli z przedsiębiorstw, że gdzieś było to około 350 milionów, tak, a w tym roku to rozliczenie około, 80, czyli wygląda 1/4. I czy to jest nieumiejętność ściągnięcia tego podatku, czy też przedsiębiorstwa padają i tym samym trudno, żeby były wpływy do budżetu chociażby samorządu na podobnym poziomie.
To znaczy chyba ten drugi przypadek. Po prostu pogarsza się sytuacja gospodarcza, gospodarka spowalnia, spadają sprzedaż detaliczna, obroty przedsiębiorstw, wzrasta ilość upadłości przedsiębiorstw, bo to jest fakt. Statystyki to mówią, że w pierwszym półroczu upadło znacznie więcej przedsiębiorstw i to akurat zdaje się, statystyki dokładnie mówią o województwie mazowieckim. Więcej przedsiębiorstw aniżeli w pierwszym półroczu ubiegłego roku. No i owocem tego jest oczywiście spadek wpływów podatkowych z CIT-u między innymi, prawda? To samo jeżeli chodzi o VAT. Jeżeli ludność biednieje, prawda, jeżeli dochody ludności nie rosną w ujęciu realnym, a one w zasadzie nie rosną, bo statystyki mówią, że ten wzrost realny dochodów to jest poniżej 1%, to jest w granicach błędu statystycznego, no to oczywiście nie zwiększa się sprzedaż detaliczna, a jak wiemy, wpływy z podatku VAT są tym wyższe, im wyższa jest sprzedaż detaliczna, bo podatek VAT zawsze płacimy wtedy, kiedy kupujemy towar. Skoro ta sprzedaż spada, no to i wpływy z podatku VAT spadają. A pamiętajmy, że jeżeli chodzi o PIT, właśnie, jeżeli chodzi o podatki, to władze lokalne mają bardzo duży udział, prawie 50% we wpływach podatkowych w ogóle. Także no, z tego powodu właśnie te podatki również i w województwie mazowieckim spadają. Ja przypomnę, że w ogóle województwo mazowieckie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, w sytuacji najlepszej, czyli możemy sobie wyobrazić, co się dzieje w innych województwach, prawda, również.
Pan premier niedawno powiedział w zeszłym tygodniu, pracuję bardzo intensywnie z ministrem finansów i innymi ministrami nad sposobem, który możliwie bezboleśnie dla obywateli pozwoli zniwelować tę dramatyczną różnicę między planowanym a faktycznym deficytem. Wyjaśnił też, że wynika to głównie z faktu, że dochody państwa w pierwszym półroczu były wyraźnie niższe nie tylko od wcześniejszego prognoz rządu, ale niższe niż wskazuje PKB Polski w pierwszym półroczu. Dodał, że ubytki są głównie w podatku, tak jak my teraz rozmawiamy, VAT i CIT. Tak czy inaczej będziemy musieli zniwelować ten niedobór w dochodach. Dodał, że z punktu widzenia obywateli nie musi to mieć praktycznie znaczenia, ale ma duże znaczenie polityczno-prawne. Jak to rozumieć?
No to jest taka wypowiedź no, czysto PR-owska, bym powiedział, bo taka oczywistość, prawda? Bo na pewno przekaz medialny tej informacji, że jest dziura budżetowa bardzo duża, no jest bardzo, bardzo negatywny w społeczeństwie. No wszyscy jesteśmy zaskoczeni aż tak dużym błędem. No po prostu wcześniej się to nie zdarzało. Aczkolwiek na pewno jakieś tam różnice zawsze występują, ale nie do tego stopnia, żeby...
podnosi, że no większość państw Unii Europejskiej ma podobne problemy z deficytem, tak?
No tak, ale no nie zupełnie, no to, ale to jest skala, jeszcze ważna jest skala problemu, prawda? To jest bardzo dużo. Jeżeli 1% PKB, no to jest bardzo dużo, prawda, jeżeli chodzi o no tą różnicę, no to jest rażąca różnica. No jeżeli powiadam, szacuje się dwukrotnie wyższy wzrost PKB niż jest w rzeczywistości, no to coś nie tak jest z planowaniem, prawda, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów. Ja przypomnę, że szacunki wzrostu, prawda, te założenia makroekonomiczne, które na ten rok miał na przykład Narodowy Bank Polski, były dużo bardziej ostrożne. Ja nie bardzo rozumiem, skąd taki system prognozowania jest w Ministerstwie Finansów. No oczywiście, że tutaj postanowiono pójść najprostszą linią oporu, w tym sensie, że tu oszczędności będzie bardzo trudno, jeżeli chodzi o dalsze cięcia wydatków budżetowych. Będzie bardzo trudno, nie mówiąc o tym, że one będą działały akurat w przeciwnym kierunku niż to chce premier, bo powiadam, to będzie dalej spowalniało wzrost gospodarczy, będzie obniżało nasze dochody, prawda, te oszczędności. Więc postanowiono pójść po najmniejszej linii oporu, czyli powiększyć deficyt budżetowy. No to będzie takie, krótko mówiąc, dodrukowanie pieniądza, prawda, pustego pieniądza, no i w ten sposób uniknięcie problemu. No ale ja przypominam, że w takiej sytuacji ten deficyt budżetowy wyniesie 4% PKB i że w ogóle nie ma mowy o zdjęciu przez Komisję Europejską na nas procedury nadmiernego deficytu budżetowego i w ogóle możemy zapomnieć w ogóle o... I w ogóle to nam grozi karami finansowymi, prawda? Jeżeli będziemy zbyt długo ten deficyt utrzymywali powyżej 3% PKB. No i to, co jest kluczowe, to jest w ogóle, my sobie w ogóle wiążemy ręce, w ogóle jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania polityki fiskalnej w kształtowaniu w ogóle struktury wzrostu gospodarczego, bo tutaj przecież polityka fiskalna ma bardzo ważne znaczenie. Bardzo istotne jest, na co wydajemy pieniądze, prawda? Czy na wydatki o charakterze konsumpcji zbiorowej, które w mniejszym stopniu stymulują wzrost gospodarczy i unowocześnienie gospodarki, czy też wydajemy te środki na inwestycje, prawda, na innowacje, na badania naukowe. No a my tu akurat tniemy te wydatki. Nawet mówiąc, z tymi oszczędnościami to jest bardzo różnie, bo na przykład cały czas się mówi, że oszczędzamy, tniemy wydatki budżetowe, ale na przykład mało wiemy, że w lipcu ubiegłego roku podniesiono średnio 300 zł pensje w sektorze sił bezpieczeństwa, policji i wojsku, prawda, o 300 zł. Dalej, doskonale wiemy, że wprawdzie
zamrożono... Wczoraj święto policji było, no i rozmawiałem z jednym człowiekiem, mówi, że wcale nie jest aż tak kolorowo, bo można powiedzieć, że finanse, te środki tak, na wypłaty poszły trochę w górę, ale w ogóle trzeba by więcej pieniędzy na dobre, właściwe funkcjonowanie policji w państwie.
No ale w przeciwieństwie do innych grup zawodowych pracujących w budżecie, im jakoś podniesiono, prawda, a innym zamrożono płace, co jest wymowne. No dalej, proszę zauważyć, zamrożono płace w sferze budżetowej, ale te podstawowe. Natomiast wzrost płac dokonał się poprzez wypłatę olbrzymich premii, prawda, w sektorze państwowym. W ogóle rozrasta się administracja, tutaj nie ma żadnych oszczędności i te wydatki rosną. I na przykład mitem jest to hasło obecnej władzy, że zmniejszymy rolę państwa, prawda, w gospodarce poprzez zmniejszenie udziału wydatków w PKB. Nic takiego nie ma miejsca. Za tej koalicji udział wydatków budżetowych w PKB, bo to jest taki dobry miernik porównawczy, prawda? Rośnie. O ile jeszcze pamiętam wtedy, kiedy w końcu 2007 roku wydatki budżetowe stanowiły 42,1% PKB, to już teraz stanowią ponad 43% PKB, czyli w ogóle wzrosły wydatki budżetowe od 2007 roku z 500 miliardów złotych, teraz do 700 miliardów złotych. Czyli ten udział w ogóle wydatków budżetowych w PKB rośnie. Czyli ta polityka, ta koncepcja zmniejszenia roli państwa w gospodarce jest mitem. Po prostu ona okazała się mitem, bo jest zupełnie przeciwnie. Te wydatki rosną, ale powiadam, może i nie to jest najgorsze, ile ta struktura wydatków. Chodzi o to, żeby właśnie oszczędzać tam, na tych dziedzinach, w tych sferach wydatków, które w najmniejszym stopniu wpływają na wzrost gospodarczy, żeby nie powiększać konsumpcji zbiorowej, a raczej powiększać inwestycje sektora publicznego.
Ta luka podatkowa CIT i VAT, może to się zmienić? Tu pytanie o tą dbałość ministra Rostowskiego, czy to tylko kwestia dbałości, czy też, no tak jak wspominamy, no może być problem z upadłością wielu przedsiębiorstw?
To znaczy tak, no właśnie, bo to należałoby teraz troszeczkę porozmawiać, no jakie są perspektywy, prawda? Jakie są perspektywy, więc generalnie rzecz biorąc oczywiście znalezienie tych pieniędzy nie jest rzeczą łatwą, prawda? Bo to wymaga jednak doskonalenia systemu podatkowego, doskonalenia systemu poboru podatku, prawda? Tego nie można osiągnąć nawet z roku na rok. To wymaga jednak szeregu działań, to wymaga lat, prawda? I trzeba tu się po prostu wzorować na innych państwach, które mają większe osiągnięcia, jeżeli chodzi o pobór podatków.
Czyli to mają większe dochody, tak? I firmy, i obywatele.
Natomiast ten system niestety upadłości przedsiębiorstw będzie sprawiał, że niestety te będą kłopoty z tym poborem podatku dochodowego i podatku VAT również, bo ten wzrost gospodarczy no jest minimalny. Rzeczywiście pewne ożywienie w tym kwartale obserwujemy już, znaczy w lipcu konkretnie. Pierwsze dane makroekonomiczne pokazują, że można powiedzieć, że najgorsze mamy za sobą. To znaczy pewne ożywienie produkcji przemysłowej, pewien minimalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce w ujęciu realnym, trochę lepsza sprzedaż detaliczna. No to by wskazywało, że ten dołek mamy za sobą, ale to są po pierwsze dane, a po drugie one są tak tak te zmiany niewielkie, że trudno mówić, że tu jest jakaś pozytywna tendencja, prawda? No także no, nie byłbym optymistą, jeżeli chodzi o te wpływy podatkowe, o które ojciec pyta, bo po prostu no, może ich nie być. Może ich nie być.
Szanowni Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dzisiaj temat sytuacja budżetowa państwa. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, nim pierwszy telefon odbierzemy, chciałem się zapytać o szarą strefę, tak? Bo jeżeli mówimy o oszczędnościach, o tym, że no, można by ściągać podatki lepiej, jeżeli chodzi o CIT i VAT, no to co z szarą strefą? Ile tutaj, jakie są szacunki?
Tak, więc zawsze jest tak, że jeżeli sytuacja gospodarcza się pogarsza, to oczywiście rozrasta się szara strefa. No bo to jest oczywiste, że jeżeli pogarsza się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, to one starają się unikać podatków, prawda, tym bardziej. No i to jest szara strefa. Po prostu fakt, że przedsiębiorstwa nie płacą podatków, że nie rejestrują transakcji do opodatkowania, to oznacza, że po prostu jest to ta gospodarka nie, tak zwana nieformalna. No i ona jest w Polsce bardzo duża w porównaniu z innymi krajami. Oficjalne dane mówią, że mniej więcej obroty gospodarcze w skali roku to jest mniej więcej 210 miliardów złotych, to jest bardzo dużo, to mniej więcej stanowi 13% PKB. Przy czym to są szacunki oficjalne. Wedle Instytutu Austriackiego nawet szacuje się, że w Polsce ta szara strefa stanowi 23% PKB. W ogóle, jeżeli chodzi o udział szarej strefy w gospodarce, w PKB, to jesteśmy na jednym z pierwszych miejsc niestety w Europie, co jest ewidentnym dowodem na nieudolności państwa w ściąganiu podatków. Taka jest prawda.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Halo.
Witamy serdecznie.
Kazimierz Zełku.
Prosimy, panie Kazimierz.
Mam kilka takich refleksji. Generalnie ściąganie podatków, o ile się orientuję, to wzrosło. W związku z tym tutaj można narzekać, że nie 100%, ale zdecydowanie lepiej niż było. I taka refleksja ogólna. No, tutaj jak słyszę pana profesora, to czasami odnoszę wrażenie, że ten sam argument służy albo na plus, albo na minus. I taka refleksja na koniec. Jeżeli pan profesor mówi, że przy malejącej inflacji ludzie tracą, czyli dochód ich maleje, no to dziwię się, naprawdę. Trzeba mieć chyba tytuł profesorski, żeby do takich wniosków dojść. Bo jeżeli ja miałem 1000 zł przy inflacji 4%, a mam 1000 zł przy inflacji poniżej 1%, to ja tracę czy zyskuję?
Ale ja tego nie powiedziałem.
Dziękuję, panie.
Ja tego nie powiedziałem.
Panie Kazimierzu.
Ja takiej tezy nie postawiłem, że przy malejącej inflacji ludzie tracą, to jest pana pomysł, prawda? Bo nic takiego nie powiedziałem. Oczywiście, że jeżeli spada inflacja, jeżeli dochody w ujęciu nominalnym rosną, prawda? Na przykład o 3%, dosyć stabilnie, co roku o 3%, a inflacja spada, no to w ujęciu realnym te dochody rosną i to jest oczywiste. I zresztą w tym roku tak jest. Właśnie mimo, że płace w ujęciu nominalnym rosną dosyć wolno, to jest mniej więcej gdzieś 2,7% w ujęciu nominalnym. Ale dzięki temu, że jednak jest inflacja niższa, to one rosną. To one jednak realnie mimo wszystko rosną. Ale w 2012 roku jeszcze mieliśmy inflację bardzo wysoką, i te dochody w ujęciu realnym, one były niskie. One w ujęciu realnym mniej więcej przyrastały o 1%, a nawet nieco poniżej 1%. Prawda? Więc ten wzrost dochodów realnych był niski. Dopiero w tym roku ten wzrost w ujęciu realnym jest wyższy. Ale problem polega na tym, że w tym roku i dochody w ujęciu nominalnym rosną wolno. po prostu rosną wolno, rosną wolniej niż w latach ubiegłych. A zatem tezę, że w ujęciu realnym dochody, czy tam płace realne rosną wolno w granicach 1%, absolutnie podtrzymuję. Natomiast takiej tezy, którą pan mi stawia, nie powiedziałem.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Laudetur Jezus Chrystus, witam serdecznie pana profesora. No z przyjemnością słucham tego wykładu, bo jest to wykład. Natomiast mam taką chciałem postawić tezę. Bardzo chcę się zgodzić z panem profesorem, że brak ściągalności podatków jest przede wszystkim oparty na braku kompetencji, czy powiedzmy jakimś takim no obiektywnym zupełnie działaniem lub niedziałaniem Ministerstwa Finansów. Ja stawiam tezę jasno. Efekt słabej ściągalności podatku od paru lat jest spowodowany przede wszystkim, ja to nazywam wewnętrzną korupcją. Towarzystwo dochodzi i ma wejścia w Ministerstwie Finansów i z tych podatków zupełnie skrupulatnie i szybciutko ucieka. Ja dysponuję osobiście doniesieniami do prokuratur w sprawie, że tak powiem, zabaw podatkowych, ja to tak w cudzysłowie nazwę, i reakcja z tego powodu urzędów finansowych jest mniej niż zero, a właściwie to można powiedzieć zero. Nie wiem, czy pan profesor zgodzi się z taką tezą. Dziękuję.
Dziękuję panie Tadeuszu.
Znaczy, tak, jeżeli chodzi porównać ściągalność podatku PIT od osób prawnych i osób fizycznych i ściągalność podatku CIT od osób prawnych, czyli od przedsiębiorstw, no sytuacja zdecydowanie lepsza jest w pierwszym przypadku, jeżeli chodzi o ściągalność podatków od osób fizycznych. Dlatego, bo po prostu tutaj dosyć łatwo jest oszacować dochód, bo każdy z nas musi po prostu ten PIT dostarczyć do Urzędu Skarbowego, prawda?
Łatwo jest
za niego pracodawca, prawda, musi dostarczyć i my tutaj żadnych możliwości manewru nie mamy. W przypadku przedsiębiorstw oczywiście tych możliwości zaniżenia dochodu do opodatkowania jest znacznie więcej, prawda? Poprzez zwłaszcza zawyżanie kosztów. No i tutaj sytuacja jest znacznie dużo gorsza, jeżeli chodzi o wpływy z podatku CIT. No pewnie jakiś tam może też występować takie zjawisko, no, że ci urzędnicy urzędów skarbowych, no jednak przy ściąganiu niektórych podatków od niektórych podatników, no mogą niestety jakieś mieć obawy, prawda, o konsekwencje naruszenia jakichś interesów. Ale to tylko mogę podejrzewać, że tak jest. Natomiast czy tak jest, to nie wiem.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szanowni Boże, niech będzie w Panu Jezus Chrystus.
Majki, wieku Pan, teraz i zawsze.
Jerzy z Olsztyna się kłania.
Prosimy.
Ja mam tylko takie krótkie... Pozdrawiam Pana Profesora. Bardzo pięknie się Pana słucha, już kilka razy jestem na antenach. Ale chciałbym tak zapytać, bo o koszty pracy w Polsce. W ogóle mówi się wszędzie, że tak, że pracodawcy to muszą oszczędzać kosztem pracy, że ciągle coraz więcej tych podatków różnych, no, ubezpieczeniowych i innych. A jednocześnie czytam, że my mamy jeden z najniższych kosztów pracy w Europie i ciągle pracodawcy oszczędzają na pracownikach, a to się odbija później na, że tak powiem, eksporcie wewnętrznym, bo im ludzie mniej zarabiają, to mniej wydają, wegetują po prostu. Jak to jest z tymi kosztami pracy? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Jerzy.
Tak, więc zacznę może troszeczkę od końca. Mianowicie tak, jeżeli chodzi o porównania międzynarodowe, to rzeczywiście koszty pracy w Polsce są niskie. Generalnie rzecz biorąc, płaca godzinowa w Polsce w euro wynosi 7 euro.
A
w Unii Europejskiej wynosi 23 euro płaca godzinowa. Ale to jest troszeczkę złudne porównanie. Dlatego, bo płace należy jeszcze przyrównać do poziomu cen, prawda? Do poziomu cen. No tutaj struktura cen jest jednak inna. U nas poziom cen jest niższy aniżeli przeciętny w strefie euro, czyli Czyli
ale można
mówiąc,
powiedzieć nie jeden do czterech, tak?
No tak, no to prawda. Czyli krótko mówiąc, rzeczywiście płace w Polsce są niskie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze podwórko, no to jednak udział tych kosztów tak zwanych poza płacą netto, które tworzą płacę brutto, to jest prawda 38%, to jest sporo. No i stąd oczywiście przedsiębiorcy robią wszystko, aby tych kosztów nie płacić, a więc składek na ubezpieczenie emerytalne, składki na ubezpieczenie rentowe, wypadkowe i tak dalej, prawda? Na zdrowotnej, składki zdrowotnej, no, czyli w porównaniu do płacy netto, prawda? To są te składki dosyć wysokie. No i stąd ta polityka umów śmieciowych, zatrudniania poza etatem, prawda? Żeby tych wydatków nie ponosić. No ale oczywiście cierpi na tym państwo, bo przecież te składki to są swego rodzaju podatki, które wpływają do państwa. Między innymi z tego powodu właśnie te dochody są niższe, między innymi z tego powodu.
A ktoś to policzył? Ile jest na przykład, czy jak statystycznie, jak teraz to wygląda, umowy o pracę, a umowy śmieciowe?
Tak, mniej więcej, jeżeli w Polsce pracuje na umowy śmieciowe około 1 100 000 osób. 1 100 000 osób na 5 milionów pracujących, tak? Czyli to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. I gdyby zmniejszyć udział tych umów śmieciowych, to na pewno by te dochody zwiększyły się. No ale tu jest problem, dlatego, bo przedsiębiorcy w ogóle, no, aby zatrudniać, chcą zatrudniać właśnie na umowy śmieciowe, prawda, a nie na etat. No i ci pracownicy wolą w ogóle mieć jakąkolwiek pracę, aby przeżyć, niż ubiegać się o etat. I stąd obecnie koncepcja na przykład związków zawodowych, ażeby ususowić, prawda, objąć tymi składkami ubezpieczeniowymi również umowy śmieciowe, prawda, tak żeby nie było różnicy między jednymi umową stałą a śmieciową. No ale tu jest kłopot taki, że jednak te umowy śmieciowe są elementem tak zwanych elastycznego rynku pracy, prawda, czyli krótko mówiąc fakt, że przedsiębiorca może nie przedłużyć umowy o pracę, prawda, bo to jest umowa zlecenia, czy tam umowa wykonania o dzieło. No to jest ten element elastycznego rynku pracy. No i to ma zwiększać zatrudnienie. Wprawdzie to gorsze zatrudnienie, ale jednak zatrudnienie. Nawiasem mówiąc, rozwiązania na Zachodzie, prawda, jeżeli chodzi o doskonalenie w rynku pracy, idą w kierunku właśnie uelastycznienia rynku pracy. No ale u nas ten problem umów śmieciowych jest rzeczywiście szczególnie dotkliwy. No a poza tym niewątpliwie tutaj należy problem właśnie zabezpieczenia socjalnego tych pracowników na umowy śmieciowe jakoś rozwiązać. Dlatego, bo oni rzeczywiście są zupełnie bezradni, prawda, jeżeli chodzi o korzystanie z dóbr publicznych. Z dóbr publicznych mam tu nadzieję oczywiście zabezpieczenie na starość i tak dalej. Także to jest wielki problem, to jest problem, właśnie ta sprzeczność do rozwiązania między stworzeniem tego elastycznego rynku pracy, tak, który będzie stymulował wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym, a jednak zmniejszeniem tych umów śmieciowych.
Dziękuję bardzo. Prosimy, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marian Ostroniński z Krakowa.
Na wieki wieków.
Panie profesorze, chciałem pana zapytać, czy Polska produkuje towary, które są lepsze od zachodnich? Drugie pytanie, w jakich dziedzinach gospodarki upatruje pan przyszłość Polski? Trzecia sprawa, ponieważ powiedział pan, że obcięto pieniądze na naukę, a ja ciągle z utęsknieniem oczekuję na nagrodę Nobla z fizyki, chemii, medycyny, z fizjologią. To by był niesamowity prestiż dla Polaków. Oczekuję też, wie pan, wielkich wyników w sporcie, a tu sport upadł zupełnie. Dziękuję.
Dziękuję, panie Marianie.
Pierwsze pytanie, czy mamy jakiś taki
towary, które mogłyby konkurować, które są lepsze, tak?
Tak.
Na na rynku.
Więc oczywiście, że tak. No, Polska niewątpliwie ma duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o udział w produkcji tak zwanych łańcuchów produkcyjnych. Czyli my uczestniczymy w produkcji dóbr, które są następnie składane, prawda, tworzą produkt finalny i tutaj w eksporcie tych dóbr pośrednich, tak zwanych, my mamy bardzo duże osiągnięcia. Mniej więcej 40% naszego eksportu to jest eksport do krajów wysoko rozwiniętych, właśnie tych podzespołów, tak zwanych dóbr pośrednich. No, przypomnę, że przecież Polska produkuje śmigłowce, prawda, bardzo dobre, które są. My specjalizujemy się przecież w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu również informatycznego. Sprzętu informatycznego mamy bardzo duży udział eksportu, jeżeli chodzi o sprzęt informatyczny. I tu jest, to jest taki dylemat, dlatego, bo jeżeli chodzi o dynamikę eksportu na zachód, do Unii Europejskiej, no tutaj spotykamy się, mówiąc tak prozaicznie, ze ścianą, prawda? Czyli no tutaj mamy spore trudności, jeżeli chodzi o zwiększenie tego eksportu. No, jeżeli jest recesja w Unii Europejskiej, no to i niestety cierpi na tym eksport polski. Aczkolwiek nie jest tak źle, jakby się wydawało. No i stąd, jeżeli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, tutaj bardzo mamy duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o przekierowanie naszego eksportu na wschód, w eksporcie żywności. No, wprawdzie nie są to dobra wysoko przetworzone, prawda, typu samochody, produkcja samochodów czy sprzętu informatycznego, ale to też jest bardzo cenny eksport i krótko mówiąc, my bardzo dużo właśnie zyskujemy, jeżeli chodzi o utrzymanie naszego eksportu, otwierając nowe rynki zbytu na wschodzie. Tu są duże możliwości.
Tutaj trzeba podkreślić też, że no, wielu ludzi w tym sektorze, tak, no, pracuje, tak? Czy to jest zabezpieczenie też ich bytu?
Dokładnie tak. Nie, no, to, udział eksportu jest już w Polsce bardzo duży i to jest 44% PKB, prawda? Więc to jest bardzo ważny czynnik wzrostu gospodarczego. I tu w ogóle eksport właśnie w tych trudnych chwilach obecnie dla Polski jest ważnym czynnikiem podtrzymującym wzrost gospodarczy. To jest bardzo ważne, czyli z tego wynika, że jednak z tą konkurencyjnością gospodarki Polski nie jest tak źle.
Prawda? A przyszłość? Tutaj pan Marian pytał o przyszłość.
No niestety jeżeli my będziemy obcinać wydatki na badania naukowe, a już o tym mówiłem, że płace w szkolnictwie wyższym są żenujące, prawda? Jeżeli profesor w szkole wyższej zarabia mniej więcej prawie tyle samo, co średnia kraja, co dobry robotnik, prawda? No to o czym tu mówicie, jeżeli chodzi o rozwój nauki polskiej? Jeżeli teraz powiada się w ramach tych oszczędności będą obcięte wydatki na badania naukowe, no to oczywiście na pewno nie przybliży nas nie będzie tego procesu konwergencji z gospodarkami wyżej rozwiniętymi. No, Polska nadal niestety, i tu muszę przyznać, jeżeli chodzi na przykład o produkcję eksportową w całości jako taką, eksportuje towary o dosyć niskim wkładzie wartości dodanej jeszcze. Niskim wkładzie, mało, jeszcze zbyt mało innowacyjnych. Eksportujemy sporo towarów takich energochłonnych, prawda, płacochłonnych, o wysokich kosztach, bo tutaj jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o płace. I to trzeba poprawić, no ale nie poprzez obcinanie wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe. No, to jest absolutnie ślepa droga.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Halo?
Prosimy.
Witam serdecznie. Konrad z Gdańska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie wątpliwości co do tego, kto w naszym państwie gospodarzy. Czy to jest polski rząd, czy Republika Kolesiów. Bo gdyby to był polski rząd, to by tym budżetem gospodarował oszczędniej. Starałby się weryfikować swoje wydatki, weryfikować na co idą nasze krajowe pieniądze, a nie traktować to jako pieniądze nasze własne, czyli rządzących plus partii, plus kolesiów z partii. No dochodzą do nas takie słuchy, że na przykład przy budowie autostrad i wydatków na te duże inwestycje państwowe było 7 podwykonawców i z tych 7 podwykonawców to ci ostatni w kolejce już nie dostali pieniędzy za swoje faktury, za wykonane roboty, a ci wszyscy inni pośrednicy, to, no przypuszczam, że to byli swoi ludzie, którzy pieniądze wzięli. I w związku z tym ci, którzy faktycznie robili roboty, wystawili faktury, nie mieli z czego już zapłacić podatki, czy to VAT, czy podatki związane z wynagrodzeniami pracowniczymi, czy podatki związane z PIT-em, czy z kolei jako prywatne osoby z PIT-em. I w związku z tym ktoś, kto bierze z kasy państwowej pieniądze w taki czy inny sposób, kombinując, czy chociażby jak na te słynne występy Madonny na stadionie, czy powiedzmy premię za oddanie wadliwych stadionów i tak dalej, te pieniądze zostały zmarnotrawione z budżetu. Mogłyby pójść na spłatę naszych chociażby zobowiązań. Już pomijam kwestie wszystkie związane z reformowaniem emerytur, a właściwie to jest szukaniem pieniędzy od ludzi na rzecz załatania dziur w budżecie. To wszystko powoduje, że my tutaj na dole czujemy się coraz bardziej ograbiani z pieniędzy tych, które są naszą własnością, własnością narodu. Budżet jest własnością narodu. I powinni pracować tam ludzie, patrioci, tacy, którzy powinni wydawać te pieniądze na te wszystkie rzeczy, które naszej ojczyźnie jak najlepiej służą. Natomiast jeżeli one są kierowane w takie różne dziwne interesy, w dziwne nurty, to po kolei upadają dobre przedsiębiorstwa, upadają różne firmy, które w jakiś sposób zahaczyły o zlecenia państwowe. A co do emerytur, to powiem jeszcze jedną rzecz. Ja już jestem emerytem i powiedzmy, o mnie to już głowa mnie nie boli, bo trochę tam jeszcze sobie pożyję, ale w swoim życiu zrobiłem taką rzecz, że adoptowałem dziecko. Dzisiaj mój syn już jest dorosłym człowiekiem. Obdarzył nas wnukiem niedawno. Od 5 lat pracuje, ale przez te całe 5 lat on nie ma nic odłożonego na przyszłe emerytury. Nic. A 5 lat to przecież w stosunku do okresu pracy 40 czy tam 40 paru lat do emerytury, to jest bardzo duży odsetek, prawda? On nic nie odłożył na emeryturę. Jego nie wiem, czy stanowią pieniądze 100 czy 200 zł. A przecież to jest podcinanie gałęzi naszego państwa, bo to państwo, które dzisiaj nie stworzy odpowiedzialnego systemu emerytalnego, to w przyszłości spowoduje to taką sytuację, że po prostu będą, no nie wiem, rozrastać się te MOPS-y, czyli Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej czy inne, no bo przecież nie.
Tylko pytanie też, skąd one, panie Konradzie, będą miały pieniądze, tak? Te miejskie
no właśnie,
brakuje,
pomocy
brakuje
społecznej.
No ja dziękuję, miałbym więcej problemów, ale rozumiem, że pewnie inni ludzie chcą dzwonić, a pan profesor bardzo obszernie tutaj odpowiada na nasze pytania, więc nie będę już czasu zabierał, ale ciekaw jestem, co tutaj.
Dziękujemy, panie Konradzie.
Na ten temat. Dziękuję bardzo.
Cześć Boże panu.
Tak, no ja raczej skomentuję, prawda, to, co pan powiedział, aczkolwiek dwie kwestie bardzo ciekawe, ważne pan poruszył. To, co mnie na pewno wzruszyło, to pan taką bardzo ważną rzecz powiedział, że budżet jest własnością narodu, prawda? Nie tych, którzy rządzą, ale własnością narodu. No niestety chyba, jeżeli chodzi o tę politykę fiskalną, politykę budżetową ostatnich lat, tutaj chyba wiele można niefrasobliwości dostrzec i jakiegoś braku logiki. Bo ja tylko przypomnę, że tylko w ciągu jednego roku obsługa zadłużenia państwa wzrosła o ponad 1,5 miliarda złotych. Obecnie w tym roku państwo ma do zapłacenia odsetki z tytułu obsługi długu państwowego w wysokości 43,5 miliarda złotych. 43,5 miliarda złotych. Rok wcześniej było to 1,5 miliarda mniej. Takie jest tempo przyrostu płatności z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego. Zadłużenia państwa w ogóle wobec krajowców i wobec podmiotów zagranicznych. Więc jeżeli my, to są pieniądze, mówiąc w przenośni, po prostu stracone, wyrzucone w błoto, bo to idą pieniądze, prawda, do nie na cele rozwojowe. Nie na cele rozwojowe. No i jeżeli chodzi o te autostrady, to pan słusznie, niestety ostatnie statystyki wyraźnie mówią, że budujemy kilometr autostrady znacznie drożej niż Niemcy, prawda? Znacznie drożej niż Niemcy, czyli z tymi kosztami budowy autostrad no coś nie tak. No nie chcę tutaj wdawać się w dywagację, co jest tego powodem, prawda? No bo po prostu nie mam pewnych informacji, mogę się tylko domyślać, a domysły trochę, to jest trochę mało, żeby się wypowiadać.
I jeszcze tym bardziej smutny.
Natomiast statystyki mówią.
Tak, droga autostrada, a jeszcze gdzieś tam ktoś z podwykonawców nie otrzyma swoich należności.
No tak, bo oczywiście ten łańcuch zatorów płatniczych w gospodarce narasta, czyli to też jest bardzo niedobre, dlatego, bo to znaczy, że po prostu dłużnicy w coraz większym stopniu nie płacą wierzycielom, a to grozi zahamowaniem po prostu, spowalnianiem procesów gospodarczych. Przedsiębiorstwa z tego powodu właśnie upadają, że nie otrzymują zapłaty za wykonaną pracę. No i tyle mogę skomentować pana.
A to, co pan też wspomniał, że no on jeszcze jakoś sobie poradzi, ale
no tak,
sen...
Nie chciałem tu w mojej wypowiedzi poruszać kwestii funduszy emerytalnych oczywiście. Dlatego, bo to jest cały obszerny temat.
Ale jedna sprawa, fundusze emerytalne, tak, ale normalną rzeczą jest to, że my wypracowując jakiś dochód, tak, do swojego budżetu domowego, no jesteśmy w stanie coś zaoszczędzić, a jeżeli to jest na takim poziomie, że nawet 100 zł nie będziemy w stanie...
Znaczy ten pan nie doprecyzował, czy jego syn pracuje na etat i płaci składki, prawda, czy należy do jakiegoś funduszu emerytalnego, bo przecież opłacanie składek do funduszu emerytalnego jest obowiązkowe, prawda, obowiązkowe. No tego nie wiemy, bo nam pan tego nie powiedział. Z tego by wynikało, że chyba nie, no bo skoro nie odkłada, prawda, no to znaczy, że do żadnego funduszu emerytalnego nie należy.
Nie wiadomo, czy chodzi o oszczędności, czy to odkładanie do funduszu.
Do szafy pod bielizną. Do szafy pod bielizną, prawda.
Czy do banku. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Halo.
Witamy serdecznie.
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Prosimy.
Witam prowadzącego ojca, witam pana profesora. I mam następujący komentarz albo informację. Około 15 lat temu prezydent Korei, będąc w Parlamencie Europejskim, mówił wyraźnie: my kochamy okresy kryzysowe. W okresach kryzysowych dajemy największe pieniądze na innowacje, na naukę i wtedy budujemy nowy system innowacyjny, nowy system technologiczny. Ja wielokrotnie powtarzałem te informacje, będąc również na konferencji w Iranie, gdzie podobne te sprawy były poruszane. I ja nie rozumiem, dlaczego te sprawy nie są w tej chwili przenoszone i doświadczenia Korei Południowej w tych sprawach nie są przenoszone do Polski i do Unii Europejskiej. Tego nie rozumiem. Może pan profesor mi wyjaśni.
Dziękuję bardzo pani Zbigniewie. No pytanie też o naszą niezależność, tak? Bo Koreańczycy tutaj no, przeżywają kryzys, ale w tych podejmowaniu decyzji mogą być niezależni. A czy nas na to stać, będąc w strukturach Unii Europejskiej?
Znaczy, tak.
No i pytanie też o finanse, bo mamy banki, a banki to bardzo ważny sektor gospodarki. Jeżeli teraz są one w większości, na przykład w rękach obcych, zarządza tym inny kapitał, to czy on będzie chciał angażować pieniądze, czy znajdą się pieniądze na przykład na takie działania innowacyjne, które przyniosą rozwiązania na nowe rozdanie czy na nowy okres?
To znaczy, jeżeli chodzi o gospodarkę Korei Południowej, to rzeczywiście ten kasus jest bardzo ciekawy. Otóż wtedy, kiedy była wojna koreańska, prawda, na początku lat 50. Korea Południowa była krajem jednym z najbiedniejszych na świecie. Dochód narodowy dla jednego mieszkańca wynosił około 200 dolarów wtedy. Dzisiaj w skali rocznej dochód narodowy na jednego mieszkańca w Korei Południowej wynosi 35 tysięcy dolarów. W Stanach Zjednoczonych wprawdzie 52 tysiące dolarów na głowę, ale to już nie jest duża różnica, prawda? Więc to pokazuje skalę, prawda, olbrzymiego skoku, jaki ten kraj dokonał. No i to, co pan powiedział, jest słuszne. Znaczy, tam państwo angażuje się w pomoc firmom, pomoc rozwojową firmom, między innymi w finansowanie ich badań rozwojowych, prawda? I właśnie tam ukształtowała się taka struktura gospodarcza dużych, potężnych koncernów wspomaganych przez państwo, przynajmniej w tym ich pierwszym etapie rozwojowym. To są tak zwane czebole, prawda? Czebole. No i my znamy te firmy, prawda? Koreańskie, które mają ekspansję na cały świat. Firma Samsung, firmy samochodowe. To są właśnie te firmy, które one były wspomagane przez państwo. Jednak przez pewien okres były wspomagane przez państwo. No, ta sytuacja jest dosyć trudna w przypadku gospodarki polskiej obecnie, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i od strony formalnej dofinansowanie przedsiębiorstw przez państwo jest zakazane. Jest zakazane. Znaczy są oczywiście wyjątki, jakieś tam okoliczności, kiedy to jest dopuszczalne. Takim przypadkiem ostatnim było przedsiębiorstwo LOT, które dwukrotnie otrzymało dotacje od państwa. Raz chyba około 500 milionów złotych, drugi raz około 400 milionów złotych. I Komisja Europejska na to przymknęła oko, prawda, uznając, że jest to restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Natomiast pamiętajmy, dlaczego upadła Stocznia Szczecińska. No bo właśnie tam Komisja Europejska dopatrzyła się, że państwo pomagało, prawda, przetrwać Stoczni Szczecińskiej, zagroziło karami, no i między innymi oczywiście, bo powodów upadku Stoczni Szczecińskiej było kilka, prawda, i po prostu dlatego trzeba, to doprowadziło do bankructwa. W dużej mierze właśnie decyzja Komisji Europejskiej. No a jak wiemy, to był bardzo ważny zakład na Pomorzu Zachodnim, który no, zatrudniał bardzo dużo pracowników i ratował sytuację, jeżeli chodzi o aktywność zawodową. No więc no, tutaj w imię utrzymania konkurencyjności sektora prywatnego w ramach Unii Europejskiej ta pomoc jest zabroniona. Ale to nie do końca jest tak. Znaczy silnym wolno więcej niż słabym. Otóż no, wiemy doskonale, że przecież państwo francuskie wspiera koncerny samochodowe francuskie, które Niemcy, też mają trudności. Niemcy wspierają stocznie. Więc to tak, że słabym to grozi się palcem, prawda, ale silnym to nie można nic zrobić.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowy. Dziękuję. Sytuacja budżetowa państwa to temat naszych rozmów niedokończonych. Również i państwu dziękuję za uwagę, dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.